Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Kto jeszcze wierzy w szybką ścieżkę Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej? Czy europejscy politycy nie pospieszyli się zbytnio z ciepłym przywitaniem Kijowa w Unii? Czy Ukrainę kiedykolwiek będzie stać wypełnić warunki takiego członkostwa? Czy wszyscy zagłosowaliby za taką obecnością? Bo to, że Ukraińcy są Europejczykami, nie mamy żadnych wątpliwości. Ale czy Ukrainę stać będzie na Europę? Oczywiście, kiedy się odbuduje już po wojnie, czego bardzo jej życzymy. Ekonomicznie. Wydanie specjalne. Kiedy wojna wybuchła i nagle okazało się, że Ukraina patrzy zupełnie inaczej w stronę Europy, a Europa też zupełnie inaczej na to spojrzenie reaguje, wydawało się, że właściwie, wiem, że nie każdemu, to członkostwo jest na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj, w kolejnych dniach wojny, mam wrażenie, że wszyscy o tym zapomnieli. I w ogóle to nie jest wątek, który się podejmuje i że właściwie może jakąś naturalną śmiercią wygaśnie. Jak czujesz?
Naturalną śmiercią wygaśnie ten pomysł, żeby w trybie natychmiastowym przyjąć Ukrainę do Unii. Myślę, że to już wygasło śmiercią naturalną i myślę, że bardzo dobrze, bo ci ludzie nie zasługują na to, żeby ich oszukiwać w ten sposób. To jest po prostu niemożliwe. I to takie parcie ze strony ukraińskich polityków w tą stronę, ja to odbierałem przez cały czas jako taką sytuację, w której mówią osoby, które są w ekstremalnym stresie. Tak właściwie, z jednej strony są politycy, ale z drugiej strony są po prostu ludzie, którzy w każdej chwili mogą zostać zabici, tak. Na których są organizowane zamachy, które się udaremnia, ale one są. I którzy mogą mieć w związku z tym problem z formułowaniem jakichś tam postulatów politycznych, tak? Którzy de facto pewnie gdzieś tam ocierają się o jakieś stany bliskie rozpaczy, ponieważ na ich oczach może się w ogóle rozpaść całe ich państwo. Po 20 dniach wojny to już nie wygląda aż tak straszliwie, jak w pierwszych dwóch dobach, kiedy właściwie można było jeszcze... Świat oczekiwał, że za chwilę Ukraina zniknie, prawda? Mhm. To, że ona się broni przez cały czas, to jest tak naprawdę bardzo duża niespodzianka dla wszystkich na świecie.
Choć zaczyna się już pytanie, kurczę, ile oni jeszcze mogą? Ile broni musimy im wysłać, żeby mogli? Ale
sytuacja
ten
dalej jest dramatyczna.
Zginął.
Oczywiście, że sytuacja jest dalej dramatyczna i są miejsca, w których odbywają się, w których trwają jakieś niesamowite tragedie ludzkie, oczywiście. Nie chciałbym absolutnie tego spłycać. Natomiast chodzi mi o to, że jak jesteś politykiem w takiej sytuacji, to zaczynasz chwytać się właściwie każdego pomysłu, żeby jakoś poprawić swoją pozycję. I pomysł weźcie nas natychmiast do Unii, to jest jedna z takich rozpaczliwych myśli.
Być może, a może to jest trochę tak też to odbierałem, do NATO za cholerę nas nie wezmą, ale do Unii być może szybciej. Unii, to będzie jakiś zastęp.
Dajcie nam coś. Dajcie nam coś.
Weźcie nas pod swój parasol bezpieczeństwa, nawet jeżeli tylko ekonomiczny, albo nawet jeżeli tylko to będzie szybka ścieżka i to się skończy na razie na podpisie, nie? Ale będziemy po tej waszej stronie, więc pewnie psychologicznie będziemy bezpieczniejsi.
Tak, i to jest... można by poddać ten proces myślowi niesamowitej krytyce. Można by się zastanawiać, nawet gdyby to zrobić, to właściwie co to zmieni w sytuacji Ukrainy, jeśli ona ze środy na czwartek stanie się członkiem Unii Europejskiej. Czy naprawdę jest rozsądne zastanawianie się nad tym, że Władimir Putin stwierdzi, wzięli ich do Unii, to się wycofujemy, tak? Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, w jakiej sytuacji są ci ludzie, w jakiej sytuacji jest ten minister spraw zagranicznych i ten prezydent Ukrainy. I myślę, że trzeba to uwzględniać, tak? I oni takie rzeczy mówili. I Unia Europejska została postawiona w takiej niezręcznej sytuacji, bo to jest trudno tym ludziom w takiej sytuacji mówić, co wy w ogóle, o czym wy mówicie, prawda? Trzeba im to jakoś wytłumaczyć w sposób grzeczny, ale z drugiej strony zadbać o to, żeby dotarło to do nich, że właściwie mówimy tutaj o scenariuszu, który nie ma w ogóle żadnych szans na realizację, bo nawet nie ma... trzeba by było w ogóle zmienić traktaty unijne, trzeba by stworzyć jakąś ścieżkę prawną, którą można by podążyć. Tak jak mówił premier Holandii, zdaje się, w ogóle nie istnieje coś takiego jak błyskawiczna ścieżka wchodzenia do Unii Europejskiej. Nie ma czegoś takiego.
Merytorycznie tu się zgadzam, natomiast wydaje mi się, że cały czas my nagrywamy tę audycję w 20. dniu wojny, jest bardzo dużo takiej też wojny psychologicznej i takiej wojny mentalnej też, tego, że sytuacja tak długo broniących się Ukraińców pokazała Europie, że można. Że tę Europę też zjednoczyła, że ta Europa, dając te sankcje, mimo że nie od razu, nie wszyscy, ale jednak to jest jakiś jeden w sumie głos. I że to się nie zdarzało, więc to jest, powiedzmy, to, co Europa dostała umownie w brutalnym, krwawym spadku z tej wojny. I też jak się popatrzy na Estonię na przykład, czy na Litwę, Łotwę, no to też były radzieckie republiki, ale są dzisiaj po tej europejskiej stronie. Estonia akurat jest bardziej, mam wrażenie, fińska czy skandynawska niż wschodnio, czy nawet radziecka, ale o Ukraińcach jak dzisiaj się myśli i nawet popatrzy, wiem, że ulice Warszawy to nie jest wszystko, ale patrząc po jakości ich samochodów, patrząc po tym, że okupują, żyją, mieszkają w sporej części warszawskich hoteli, to są ludzie, którzy świetnie sobie radzili w Kijowie albo w innych miastach, w Lwowie być może także, żyli na tym samym poziomie, na jakim my. Oni przyjechali tutaj i mówiąc, bo to jest ta moja puenta, oni są europejscy. To jest, myślę, to też trochę takie myślenie. Tak. Dobra, to ich tutaj zaprośmy po prostu na legalu, nie?
Tak, tak, oczywiście. Tylko, że wiesz, to, że część społeczeństwa jest europejska, nie oznacza, że całe państwo jest w cudzysłowie europejskie. Tak? Wchodzenie do Unii Europejskiej polega na tym, że wpuszczasz tam państwo, organizację państwową, a nie tych obywateli, bo obywatele właśnie zostali wpuszczeni i de facto tutaj faktycznie zadziałał taki tryb nadzwyczajny. Zostały uchwalone nowe przepisy pozwalające Ukraińcom korzystać dokładnie z tych samych przywilejów i praw, co wszyscy obywatele państw Unii Europejskiej. Więc jeśli chodzi o zwykłych Ukraińców, to tutaj ten warunek de facto został spełniony. Oni tak jakby zostali przyjęci przez Unię Europejską, mogą w niej zostać. I nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast zupełnie czymś innym jest przyjmowanie państwa do Unii Europejskiej. Jak teraz nie pamiętam kto, ale ktoś bardzo przytomnie zauważył, że Unia Europejska jest zbudowana w ten sposób, że w niektórych bardzo ważnych tematach poszczególne państwa, pojedyncze państwa mają prawo weta. Nawet, tak? Są takie tematy, w których decyzje podejmuje się jednogłośnie. Takim tematem jest na przykład przyjmowanie kolejnego państwa. Żeby Ukraina weszła do Unii, wszystkie obecne państwa unijne muszą się jednogłośnie na to zgodzić. Jakiekolwiek państwo jedno jak powie nie, to Ukraina nie będzie mogła wejść.
Takie Węgry na przykład.
Takie Węgry na przykład, tak. Więc to jest bardzo ważna decyzja. Wpuszczanie do tego grona kolejnego państwa. Znaczy to państwo, to nie jest tak, że ktoś jest podejrzliwy wobec Ukrainy albo źle jej życzy, ale naprawdę trzeba to 50 razy sprawdzić z każdej strony. Jest cała masa różnych tematów, które trzeba załatwić, warunków, które trzeba spełnić, jeśli chodzi o wewnętrzną organizację tego państwa. Tam muszą być wprowadzone w życie wszystkie procesy demokratyczne, praworządność i kwestia walki z korupcją. No niestety, ale niezależnie od tego, jak dużą sympatię uderzymy Ukrainę dzisiaj, kiedy ona walczy z Rosją, no to jednak przed wojną było to państwo, w którym korupcja była bardzo dużym problemem i każdy człowiek, który przyjechał z Ukrainy i jest dzisiaj w Polsce, to potwierdzi. Przecież to są wręcz ludzie, którym im samym trudno się przestawić na taką rzeczywistość, w której nie muszą nikomu żadnej łapówki za nic dawać, prawda? Sam się z tym spotykałem wielokrotnie jeszcze w przeszłości, tak? Bo przecież wcześniej też, no nie wiem czy każdy z nas, ale sporo z nas znało jakichś tam ludzi z Ukrainy, którzy pojawili się tutaj już parę lat temu i opowiadali o tym, jak jest, jak wygląda ta codzienność na Ukrainie. Więc tam jest sporo do zrobienia. I oczywiście to wszystko można zrobić i można wysłać Ukrainie taki sygnał, że okej, dobra, róbmy to. To potrwa troszeczkę, ale idziemy w tym samym kierunku i gdzieś tam na końcu, w końcu do tej Unii Europejskiej wejdziecie, jak już będziecie gotowi i dalej będziecie chcieć. Myślę, że dalej będą chcieć. Więc to jest do załatwienia. Natomiast to jest zupełnie inna sytuacja niż nagle tworzenie specjalnie dla Ukrainy specjalnej ścieżki, która była niedostępna dla tych wszystkich państw, które wchodziły tam do tej pory i które musiały poczynić naprawdę duży wysiłek. I robienie tego dlatego, że Władimir Putin napadł na Ukrainę, co jest strasznym wydarzeniem, ale to nie implikuje tego, że natychmiast trzeba tworzyć jakieś nowe ścieżki prawne w Unii Europejskiej. A poza tym też mi się wydaje, że to nie jest taka rzecz, której Ukraina czy tam ludzie walczący na Ukrainie najbardziej teraz potrzebują. Bo był taki argument, że to wzmocni morale Ukraińców. Ja jak patrzę na doniesienia z Ukrainy, to mi się wydaje, że oni nie że tam się nie da jeszcze bardziej zwiększyć ich morale. Oni i tak wiedzą, o co... Ja nawet w pewnym momencie mi się wydawało, że to jest takie troszeczkę obraźliwe wobec nich. Jak pojawiały się takie argumenty, musimy...
Bruksela się ukłoni, a wam morale wzrośnie, tak?
Tak jakby oni potrzebowali ukłonu w Brukseli, skoro właśnie ginie ich państwo, tak? Znaczy,
Dwa, że myślę, że pokazują
Brukseli, Polacy w 1939 roku potrzebowali ukłonów z Londynu, żeby lepiej walczyć z hitlerowcami. To wiesz, w takiej sytuacji ci ludzie, którzy tam są, i tak walczą, bo oni przede wszystkim walczą o swoje życie i życie swoich własnych rodzin. Oni walczą o to, żeby przeżyć przede wszystkim, prawda? Można to potem ubierać w jakieś tam idee i politycy to uwielbiają, żeby mówić, że oni walczą za naszą wolność, za ideały demokracji, Europa, i tak dalej. I pewnie jakby się ich zapytać, to oni wszyscy by się z tym zgodzili, ale codzienność jest taka niestety przygnębiająca, że oni przede wszystkim walczą o to, żeby nie zostać zabici i walczą o to, żeby przeżyć. Tak jak na każdej wojnie jest, tak? Tam się walczy po to, żeby przeżyć przede wszystkim, więc
ale zobacz,
tutaj żadnych dodatkowych gestów ze strony Unii Europejskiej tego typu nie potrzeba. Tam potrzeba dostaw broni, finansowania, pieniędzy, różnego rodzaju funduszy, zapewnienia, że będziemy wspólnie odbudowywać ze zniszczeń to państwo. I to wszystko jest.
No nie jest. I słychać to z Wielkiej Brytanii, słychać to z Europy, bo patrząc na zdjęcia z Ukrainy, będzie co odbudowywać i to będą gigantyczne pieniądze. Mówi się już zresztą o planach Marshalla. Czyli tego samego planu, który był do odbudowy Europy, po II wojnie światowej. Więc pieniądze będą potrzebne ogromne, ale z drugiej strony mówimy, patrząc bardzo globalnie, już nawet nie tylko Ukraina, Unia Europejska, ale też NATO i w kontekście nowym, powojennym czy postwojennym. Zobacz, Finowie, no już mówią, dobra, no może byśmy do tego NATO weszli, nie? Nawet to, że Szwedzi, którzy tego nigdy nie robili, tą broń jednak na tą Ukrainę wysłali. Że tutaj doszło do tego typu ruchów, które... Nie wiem, czy one były tylko chwilowe i zgasły już, czy jeszcze będą kontynuowane, kiedy ta wojna się wreszcie skończy.
Tak, tak. No, będą tego konsekwencje duże i szerokie pewnie i będziemy je obserwować jeszcze przez dłuższy czas.
Może jakaś szybka ścieżka się pojawi albo cokolwiek innego.
Chociaż oczywiście bardzo ciekawe jest to, co się będzie działo właśnie z Finlandią, ze Szwecją. Chociaż mam wrażenie, że w ogóle najciekawsze będzie to, co się będzie działo z Rosją. Bo tam potencjał do zmian...
Ach, myślałem, że potencjał do wejścia do Unii Europejskiej, ale jest daleki
i
mały.
Jest daleki swoją drogą. No można by popuścić wodze fantazji i zacząć sobie wyobrażać, czy można by kiedyś na jakichś tam warunkach wpuścić do Unii Europejskiej Rosję. Byłoby to absolutnie niesamowite. Oczywiście Rosja musiałaby spełnić te warunki. To jest pytanie, czy można sobie wyobrazić w Rosji jakąś drogę, jakiś powrót do wartości demokratycznych, tak?
Znaczy bardzo bym chciał.
Kto musiałby tam przejąć władzę, bo właściwie w tej chwili, jak patrzysz na scenę polityczną w Rosji, to tam chyba nie ma żadnego demokraty. Demokraci tam w więzieniach siedzą.
No tak.
Bo też są takie rozważania różne w mediach, że być może będzie jakiś pucz przeciwko Putinowi, że tak właściwie to jest cel tych wszystkich sankcji, tak? Jak Zachód wprowadzał sankcje, to najpierw myślał, miał nadzieję, że być może te sankcje spowodują, że oni się cofną i nie będzie tej wojny, ale bardzo szybko rozwiane zostały te nadzieje i wiadomo, że te sankcje nie mają żadnego przełożenia na działania wojenne i nie będą mieć. Natomiast być może sprowokują otoczenie
jeden, drugi
Putina.
Chodorkowski powie: ej, Władimir, przestań.
Tak, i że ci wszyscy politycy, którzy właśnie tracą, w których domach w Londynie siedzą jacyś aktywiści w tym momencie barwnie z transparentami, być może oni się zmówią i tego Putina po prostu odwiozą na emeryturę. Tylko że nawet jeśli tak się stanie, to czy jego następca, patrząc na scenę polityczną w Rosji, będzie...
Czytałem wczoraj taką analizę jednego z ekspertów od białego wywiadu, który mówił, że nawet Chodorkowski, który jest tak wielbiony, że w jego krwi, jakby go dłużej posłuchać, to jest jakby to myślenie ruskie, że my mamy być potężni, ogromni, więc wiadomo, że z inną twarzą, z innym nastawieniem, ale mentalność być może ta sama. Nie sprawdzimy tego, ale zobacz.
Ale nawet Aleksander Nawalny miał na swoim koncie wypowiedzi takie właśnie wielkoruskie, tak?
Myślę, że to jest ten stan umysłu także, niezależnie od brutalności, mniejszej lub większej, albo żadnej. Ale Turcja i w Unii Europejskiej prawie, że już prawie była, już się witała z gąską. Zobacz, to dlaczego nie Ukraina?
Oczywiście, że tak. Nie, no Ukraina moim zdaniem spokojnie jest w stanie wejść do Unii Europejskiej. Tutaj problem polegał tylko na tym, że natychmiast.
No
natychmiast
tak,
nie. Ale tak w ogóle tak, oczywiście. I jeśli to się kiedyś uda, to będzie też poza tym absolutnie świetna wiadomość dla Polski, dla polskiej gospodarki. I nie tylko geopolitycznie, czy tam strategicznie, tylko biznesowo. My będziemy mieli wtedy szansę zostać takimi jakby nowymi Niemcami, tak jak Niemcy byli wobec nas w 2004 roku, czyli Polska weszła do Unii Europejskiej, Polska, Czechy, Węgry, cała Europa Środkowa weszła do Niemcy i to dało niesamowitego kopa niemieckiej gospodarce, bo te wszystkie kontrakty, no nie wszystkie, ale większość była realizowana tutaj i nagle otworzył się rynek rynek i zostaliśmy zalani niemieckimi inwestycjami, które wyszły nam na dobre i im też wyszły na dobre. Więc jak Ukraina wejdzie, no to my będziemy mogli wystąpić w tej roli. Jesteśmy już kapitałowo przygotowani, jesteśmy znacznie bogatsi niż w 2004 roku, będziemy mogli my wejść na ich rynek i pomóc im organizować tą gospodarkę biznesowo, na czym zarobimy niesamowite pieniądze, a im to też pomoże. Tak? To jest win-win, tutaj nie ma konkurencji, że jak ktoś zarabia, to kto inny traci.
Ale wspominaliśmy o tym w jednym z odcinków zaraz po wybuchu wojny, że tak naprawdę to jest gigantyczny rynek zboża. Dzisiaj zatrzymany, ale jednocześnie nawet patrząc po biednym rynku motoryzacyjnym, który cierpiał z uwagi na COVID i brak dostaw, tak teraz znów fabryka kabli, słyszę, że ich zaczyna brakować, bo były właśnie na Ukrainie i trzeba szukać ich gdzie indziej, więc tam już ta Europa się jakoś rozgaszczała gospodarczo także, choć tak jak mówisz, korupcja była taka, że to tam, gdzie się udało i zapłaciło było, tam, gdzie nie działało. Nie?
Tak, chociaż jeśli chodzi o zboże, to nawet nie tyle Europa, co inne regiony świata, bo i Rosja, i Ukraina eksportowały zboże głównie na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. I tam może być, o tym też już dość dużo się mówi i ONZ nawet na to wskazuje, że będzie kolejny kryzys żywnościowy. Właśnie Egipt, Etiopia, Bliski Wschód już za kilka miesięcy, jeśli dalej będzie, nie będzie jak eksportować zboża z Ukrainy. Żeby je wyeksportować, no to się robi morzem, więc przede wszystkim trzeba by odblokować porty. W tej chwili one są
zablokowane.
No, nie da się tam płynąć, prawda?
No ale też w ogóle trzeba będzie zasiać i zebrać.
Tak. I chociaż prezydent Ukrainy mówił o tym niedawno, że trzeba siać i zbierać, to nie jest tak, że absolutnie po całej Ukrainie jeżdżą rosyjskie czołgi. To jest bardzo duży kraj, większy niż Polska, prawda? Więc na pewno jest miejsce, są takie miejsca, w których można tą działalność rolniczą
prowadzić. Tylko czy masz do tego głowę, kiedy wiesz, że twój kraj właśnie jest w stanie wojny?
No właśnie, czy nie jesteś gdzieś tam na wojnie, prawda, w tym momencie?
Patrz po memach, no dzisiaj ciągniki ukraińskie występują w każdym szanującym się memie, odciągając jeden lub drugi czołg rosyjski, albo nawet łódź podwodną wyciągając z okolic Odessy, więc uśmiechając się trochę do tej sytuacji, tak też dzisiaj ten ukraiński rolnik jest pokazywany.
Tak, no jeśli chodzi o kwestie zboża i rolnictwa, to też kluczowe są tutaj nawozy i Ukraina też już wprowadziła, tak samo jak Rosja wcześniej, zakaz eksportu nawozów, więc to nas będzie uderzać i całą Europę. Będzie mniej nawozów, one będą zdecydowanie droższe, już są zdecydowanie droższe.
Czyli droższe będzie żarcie, no krótko
droższe
mówiąc,
będzie żarcie,
choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali.
Więc inflacja będzie cały czas nam narastać z tego powodu. No ale mam nadzieję, że to nie zmieni jakoś postaw Polaków i innych ludzi w Europie wobec tego konfliktu i wobec Ukraińców. No.
Chciałbym, chociaż no już zaczynają się takie ruchy, właśnie głupie gadanie, że mają tu lepiej niż my, albo że wybrzydzają.
Zawsze będą takie...
Którzy tu przyjechali, uciekając przed wojną głównie.
Ale to też moim zdaniem niezwykle ryzykowne było, był ten pomysł, że on dalej jest, chociaż mam wrażenie, że już nie ma szans na realizację. W tym kontekście niezwykle ryzykowny moim zdaniem był ten pomysł, żeby odcinać się od rosyjskiego gazu i ropy. Bo z jednej strony oczywiście to jest argument, że to jest główne źródło przychodów w rosyjskim budżecie. Chociaż ja już bym się nie zgodził z twierdzeniem, że to w sposób bezpośredni finansuje wojnę na Ukrainie. Tego typu wojny nie są finansowane z bieżących wpływów. Mówiąc kolokwialnie, oni sobie wcześniej zaoszczędzili te pieniądze. Tak? I nie potrzebują teraz na bieżąco do kolejnych wpływów. Prawda? Poza tym, no nie wiem, takie koszty wojny jak wynagrodzenie żołnierzy na przykład, to wypłacasz im w rublach. Prawda? Nie potrzebujesz wpływów w walutach obcych do tego, a rubli możesz sobie drukować ile chcesz w Rosji, więc i tak. Natomiast ta druga strona tego posunięcia, która oznaczałaby dalszy niesamowity wzrost kosztów życia w Europie, moim zdaniem to wiązałoby się z ryzykiem, że jednak słabłby ten entuzjazm wśród Polaków i innych obywateli w Europie i coraz częściej byłoby, bo wiesz, możemy dzisiaj z entuzjazmem do tego podchodzić, że my im pomagamy, ale jeśli to trwa miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc
lub rok i masz takie koszty z uwagi na inflację, a ta inflacja właśnie, jej powody znamy i odkrywamy każdego dnia, plus gaz, ropa, prąd kosztują cię właśnie tyle i twój rząd nie da ci tej jednej czy drugiej tarczy, no to jesteś w kryzysie, bo o tym też rządy Europy zaczynają gadać.
Na końcu może wyjść, że de facto to jest takie prorosyjskie posunięcie, bo Rosji cały czas przecież zależy na tym, żeby skłócić ze sobą Unię Europejską, żeby ją rozbić. To byłby taki temat, który świetnie nadawałby się na to, żeby wszyscy ze wszystkimi się o to pokłócili i jednocześnie, żeby zmalał stopień poparcia dla aspiracji ukraińskich.
Ale zobacz to, co mówi Orban. No, nie pozwolę, żeby moi obywatele płacili za tę wojnę. Koniec cytatu z Orbana. Nie, to jest właśnie
koszmarnie
to.
Brzmi, natomiast brzmi. Niewykluczone, że w długim terminie...
Tak. Tylko nikt tego tak wprost nie powie jak Orban. Nie?
Bo to nie wypada tak mówić w tym momencie. Jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, w której no, trzeba brać pod uwagę to, co się dzieje tam i nawet jeśli niektóre rzeczy widać, to może niekoniecznie jest sens o tym głośno mówić. Będzie kiedyś lepsza pora na to, żeby to powiedzieć.
Choć myślę, że taki moment sprawdzam dla nas samych rzeczywiście. Dobra, domy otworzyliśmy, serce otworzyliśmy, ale na ile jesteśmy w stanie finansowo dźwignąć skutki tego, co się dzieje? To jest, myślę, ważne i o tym powinny gadać rządy, ale też cała Europa. Nie powinniśmy się obrażać na jej pieniądze, tak żeby rzeczywiście to bolało jak najmniej, bo nie my temu jesteśmy winni, swoją drogą.
Tak, to prawda. Natomiast no, wydaje mi się, że od tej strony nie powinno być jakichś wielkich problemów, bo jednak te pieniądze są obiecane bardzo duże i one mają wkrótce zacząć płynąć i są pieniądze organizowane zarówno przez państwo polskie, jak i Unię Europejską i Stany Zjednoczone no tak. I Bank Światowy, z tego co pamiętam, też jakieś tam miliony ze swojej strony wyciągnął. Będzie oczywiście problem, żeby to tak zorganizować, żeby te pieniądze faktycznie gdzieś tam docierały, tam gdzie mają docierać, ale nie sądzę, żeby pojawił się problem, że nie ma pieniędzy i że biedniejemy z tego powodu. A poza tym, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, jak ci wszyscy ludzie faktycznie pójdą do pracy, no to gospodarka na tym będzie korzystać. Pierwszy efekt będzie tej wojny absolutnie inflacyjny, czyli niekorzystny. Nie da się tego uniknąć. Właściwie już widzimy na stacjach benzynowych widzimy ten efekt chociażby. Natomiast kolejne, bardziej długoterminowe efekty powinny być już pozytywne.
Bardzo dziękuję, panie Rafale.
Dziękuję.
Dziękujemy za twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.